Witam wszystkich, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia sesji poświęconej mechanizmowi Launchers and Choosers na platformie Windows Phone 7. Na samym początku musimy postawić sobie pytanie, czym tak naprawdę jest ten mechanizm i odpowiedź jest dość prosta. Jest to swego rodzaju wrapper nad funkcjonalnościami natywnymi urządzenia, jakim jest telefon. Są to funkcjonalności takie jak wysyłanie wiadomości, SMS, nawiązywanie połączeń telefonicznych itd., itd. Jest ich oczywiście pewna grupa. We wcześniejszych wersjach systemów mobilnych mieliśmy dostęp do nich, tak bezpośrednio mogliśmy się w nie wpiąć, natomiast nowe API dostarczone z Windows Phone 7 niestety ogranicza tą funkcjonalność i wystawia tylko dla twórców aplikacji właśnie te dwa mechanizmy, czyli Launchers and Choosers, które w pewien sposób dają nam możliwość używania tych funkcjonalności z telefonu. Jak już wspomniałem, istnieją dwie grupy. Pierwsza z nich to jest grupa Launchers. Jak rozumieć tą grupę? Jest to swego rodzaju sposób uruchamiania na zasadzie włącz i zapomnij, tak? Uruchamiamy pewne zadanie z naszej aplikacji, kontekst aplikacji zostanie przenoszony w kontekst danego launchera i po zakończeniu pewnych prac kontekst jest oddawany do naszej aplikacji, natomiast my w aplikacji nie dostajemy żadnych informacji z otoczenia czy tam z systemu. W przypadku chooserów sprawa wygląda troszeczkę inaczej, gdyż tutaj dostajemy pewne informacje wybrane przeważnie przez użytkownika, dostajemy je do kontekstu naszej aplikacji i możemy tam dalej je przetwarzać. W obu przypadkach, aby uruchomić taki launcher czy też chooser, posługujemy się metodą show. Mamy też możliwość ustawienia pewnych parametrów modyfikujących nam działanie launcherów i chooserów. Co jest jeszcze ważne w przypadku chooserów, jest to obsługa metody czy też zdarzenia completed, w której to tak naprawdę dostajemy te wszystkie informacje zwrotne z systemu. Pierwsza grupa, czyli launchers, zawiera 12 elementów. 4 z nich są poświęcone marketplace'owi, dzisiaj nie będziemy się nimi zajmować. Natomiast zajmiemy się pierwszymi 8, które pozwalają nam zapisać pewne informacje teleadresowe, pozwalają nam uruchomić tworzenie SMS-a czy też e-maila. Mamy możliwość uruchomienia pewnego media playera z pewnymi mediami, mamy możliwość wykonania połączenia, wywołania przeglądarki lub też wyszukania pewnych informacji w sieci i w naszym telefonie. Przejdźmy może do demo, gdyż ono, wydaje mi się, lepiej zaprezentuje to, czym tak naprawdę są te mechanizmy. W tym celu przygotowałem dwie formatki. Pierwsza z nich dotyczy launcherów i zawiera 8 przycisków, po jednym dla każdego typu launchera. To, co tak naprawdę jest dla nas istotne, to jest kod aplikacji. Mamy tutaj definicję obiektów, tak, inicjujemy je w odpowiedniej metodzie. W dwóch przypadkach dodajemy też obsługę zdarzenia completed. Może się to w pewien sposób mylić z chooserami, lecz tak naprawdę w tym przypadku jedyne, co dostajemy, to jest informacja o tym, czy użytkownik kliknął przycisk OK, czy też anuluj. Jest to bardzo okrojona forma informacji, dlatego zostały te dwa taski zaliczone do kategorii launchers. Natomiast, jak się później przekonamy, istnieje możliwość obsługi też takiego zdarzenia. To, co jest ciekawsze poza tym instancjonowaniem obiektów, to jest uruchamianie właściwych launcherów. Pierwszym z przykładów jest launcher poświęcony multimediom. W jego przypadku mamy możliwość ustawienia adresu, tutaj URL wskazujący na webcast poświęcony Launchers and Choosers, i ten webcast pochodzi z serii Windows Phone 7 Jumpstart. To, co musimy zrobić po ustawieniu namiarów na multimedia, to jest wywołanie metody show, która tak naprawdę już zajmie się wszystkim za nas. Żeby to zaprezentować, przejdziemy do emulatora, na którym już wcześniej zainstalowałem tą aplikację i uruchomimy przycisk odpowiedzialny za multimedia. To, co się w tym momencie dzieje, to jest pobieranie tej treści, buforowanie tej treści na telefonie. Jest to dość duży plik, gdyż zajmuje ponad 500 mega. No i jak widzicie, coś się zaczyna dziać. Niestety sam emulator w sobie nie jest bardzo wydajny pod względem tego typu multimediów, dlatego może nie za dużo tutaj widać, coś tam czasem mignie, coś nie, dlatego żeby dłużej nie zajmować się tym, wrócimy do aplikacji. Natomiast jak widzicie, to działa. Na urządzeniu właściwym fizycznym będzie to działać dużo lepiej. Drugim launcherem, który nas interesuje, jest launcher poświęcony uruchamianiu jakby połączenia telefonicznego. W tym przypadku mamy możliwość podania numeru telefonu, pod który ma zostać wykonane połączenie, oraz nazwy kontaktu, pod który będziemy dzwonić. Jeżeli uruchomimy ten kod, zobaczymy, że użytkownik dostaje w wyniku komunikat, czy chcesz się połączyć z takim użytkownikiem pod taki a taki numer. Oczywiście mamy do wyboru możliwość zadzwonienia lub też nie. Z racji na emulator oczywiście wybierzemy, że nie chcemy czegoś takiego robić. Jak widzicie, jest tutaj bezpośredni wymóg zaakceptowania przez użytkownika pewnych działań. Nie ma możliwości obejścia tej informacji, żeby użytkownik nie widział tego, że my coś robimy pod spodem. Tak, wszystko jest do niego eksponowane właśnie przez ten mechanizm launchers. Dwa kolejne launchery, którym chciałbym się przyjrzeć, są odpowiedzialne za zapisywanie pewnych danych teleadresowych w książce telefonicznej naszego telefonu. To, co możemy przy ich pomocy zrobić, jest to zapisanie adresu e-mail do określonego kontaktu oraz zapisanie dla pewnego kontaktu numeru telefonu. Minus, który się od razu nasuwa, jest taki, że nie możemy tego opakować jakby w jedno wywołanie, tak? Nie możemy sobie zainicjować pewnego obiektu, w który wpiszemy nazwę kontaktu, numer telefonu, adres e-mail i jeszcze wiele, wiele, wiele innych informacji teleadresowych i następnie byśmy mogli wywołać sobie przycisk show, metodę show, przekierować te informacje do kontekstu telefonu. No niestety takiej możliwości nie ma. Musimy na dobrą sprawę dwa razy wywołać launcher, żeby móc dodać dwie informacje dotyczące być może jednego kontaktu. No jest to mało wygodne, natomiast nie mamy w tym momencie innej możliwości. Sprawdźmy, jak to w takim razie wygląda. Zapisujemy sobie adres e-mail, możemy wybrać nowy kontakt, widzimy adres, który przekazaliśmy w parametrach, klikamy zapisz, tak, zapisujemy kontakt, wracamy do naszej aplikacji i ok, dostajemy informację, że został zapisany dany adres e-mail. Oczywiście nie jest to informacja, która jest wbudowana jakby w ten system, tak, jeżeli się przyjrzymy temu, co jest w kodzie, zobaczymy, że tak naprawdę w zdarzeniu completed na podstawie tego, co kliknął użytkownik, jest to parametr przekazywany w task result, wywołuje odpowiedni message box z odpowiednią informacją i robię to dla adresu e-mail i jak i numeru telefonu. Po tym, jak klikniemy potwierdzenie, znowu wracamy do kontekstu naszej aplikacji. Oczywiście już samo potwierdzenie jest w tym kontekście wykonywane. Natomiast podobnie sprawa wygląda z zapisaniem numeru telefonu. Tak? Poszukamy tutaj stworzonego kontaktu, czyli tego, który zapisaliśmy przed chwilą. Widzimy, że dodajemy numer telefonu, który też był podany jako parametr. Dla pewności przewinę się do tego kodu. Tak? Widzimy tutaj jako phone number, przekazujemy odpowiedni ciąg znaków. Możemy dodać taką informację, zapisać kontakt, wrócić ponownie do naszej aplikacji, uzyskujemy odpowiedni komunikat, klikamy OK, widzimy ponownie naszą formatkę. Tak jak mówiłem, no, mamy tutaj to pewne ograniczenie związane z ilością jednocześnie przekazywanych danych, no, ale nie ma w tym momencie żadnego obejścia na działanie tych dwóch launcherów. Kolejnym zadaniem, którym chciałbym się przyjrzeć, jest to zadanie przeszukiwania. Mamy tutaj możliwość podania pewnej frazy, którą chcemy, pod kątem której chcemy przeszukać. Mamy możliwość przeszukania zasobów internetowych, mamy możliwość przeszukania naszego telefonu oraz newsów. Sprawdźmy, jak to działa. Uruchamiając Search Task, jesteśmy najpierw pytani, czy wyrażamy zgodę na to, żeby te pewne informacje zostały przekazane dalej w celu ich odnalezienia. Tak. Jeżeli zatwierdzimy tą opcję, widzimy, że w sieci web zostałem znaleziony tam na kilku miejscach. Mamy też przeszukiwanie lokalnych zasobów oraz newsów. Po takim przeszukiwaniu możemy wrócić ponownie do naszej aplikacji i zająć się jednym z kolejnych launcherów. Następny launcher, którym się chciałbym zająć, jest to możliwość wysyłania wiadomości SMS. W tym przypadku mamy do dyspozycji dwa parametry. Pierwszym z nich jest numer telefonu, pod który chcemy wysłać daną wiadomość, a drugim jest jakby sama treść tej wiadomości. Jeżeli uruchomimy takie zadanie, zobaczymy, że już mamy wypełnione wszystkie informacje i tak naprawdę użytkownik może zwyczajnie kliknąć przycisk wyślij i zostaną już podjęte odpowiednie działania. Możemy oczywiście dodać adresy czy tam numery telefonów, pod które mają zostać wysłane te wiadomości, możemy zmodyfikować treść tej wiadomości, ale kliknijmy wyślij i widzimy, ok, wszystko już poszło dalej. Jeżeli teraz wrócimy do naszej aplikacji, tak, zobaczymy ponownie naszą formatkę i ponownie zobaczymy, że żadne informacje zwrotne nie zostały przekazane do kontekstu naszej aplikacji. Przedostatnim launcherem, którym chciałbym się zająć, jest uruchamianie przeglądarki internetowej. Możemy w tym przypadku powiedzieć, na jaki adres ma zostać zainicjowana ta przeglądarka i jeżeli go uruchomimy, zobaczymy, że zacznie być ładowana strona, moja strona domowa, którą podałem jako parametr. Po jej przeglądnięciu możemy oczywiście wrócić ponownie do naszej aplikacji i przyjrzeć się ostatniemu już launcherowi, o którym opowiem w dniu dzisiejszym, czyli launcherowi poświęconemu tworzeniu wiadomości e-mail. To, co możemy przekazać jako parametry w tym przypadku, to jest przede wszystkim adres, na który ma zostać wysłana wiadomość. Możemy też podać adres CC, mamy temat, mamy treść wiadomości, no i oczywiście standardowo metoda show. Z racji, że działam tutaj na emulatorze, dostaję informację o tym, że nie mam skonfigurowanego żadnego konta mailowego, dlatego też taki, a nie inny błąd. Natomiast na urządzeniach faktycznych, które są odpowiednio skonfigurowane, istnieje możliwość wykorzystania tego typu launchera dla ułatwienia życia użytkownikom naszej aplikacji. Wrócę z powrotem na główną zakładkę naszej aplikacji testowej i jednocześnie powrócę do prezentacji, która jest dość krótka, i przyjrzymy się chooserom. Jest ich oczywiście dużo mniej niż launcherów, bo jest ich dokładnie 4. Mamy tak naprawdę jakby dwie grupy. Pierwsza z tych grup pozwala na pobranie pewnych informacji z kontaktów. Mamy tutaj możliwość pobrania adresu e-mail oraz telefonu. Mamy też drugą grupę, która jest bardziej skierowana na zdjęcia i umożliwia ona zrobienie zdjęcia przy pomocy wbudowanego aparatu oraz przekazanie go do naszej aplikacji. Możemy też wybrać przy pomocy Photo Choosera pewne zdjęcie, które już istnieje w naszym telefonie. Ponownie przejdźmy do przykładowej aplikacji. Tym razem formatka zawiera już tylko 4 przyciski, 2 pola, w których będę wyświetlał stosowne informacje oraz jedną kontrolkę image, w którą będę wkładał zdjęcie pobrane przy pomocy odpowiednich chooserów. Podobnie jak w poprzednim przypadku, inicjujemy sobie odpowiednie obiekty. Tym razem wszędzie wykorzystujemy podpięcie pod zdarzenie completed oraz to, co robimy w obsłudze przycisku, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wykonanie metody show. Cała logika kryje się w obsłudze zdarzenia completed. Tutaj dostajemy informacje na przykład na temat adresu, który został przez użytkownika wybrany, numerze telefonu itd., itd. Sprawdźmy, jak to działa w praktyce. Wrócimy do naszego emulatora, wybierzemy zakładkę Choosers, no i poszukajmy naszego adresu e-mail, który przed chwilą dostaliśmy. Jeżeli go klikniemy, do naszej aplikacji zostanie zwrócona właśnie ta wybrana przez nas wartość. Podobnie sprawa wygląda w przypadku numeru telefonu. Jeżeli wybierzemy odpowiedni kontakt, dostajemy stosowny numer telefonu. Dla dwóch kolejnych chooserów odpowiedzialnych za zdjęcia obsługa zdarzenia completed jest na dobrą sprawę taka sama, gdyż dostajemy dokładnie te same argumenty zwrotne. Natomiast tutaj postanowiłem to rozdzielić dla przejrzystości. Jeżeli uruchomimy w tym momencie naszego choosera odpowiedzialnego za przejęcie obrazu z kamery, widzimy, że tak naprawdę emulator nie obsługuje tej kamery wbudowanej na przykład w nasz komputer. Jedyne co robi, to generuje losowy obrazek z czarnym kwadratem na białym tle i to wszystko. No niestety takie są ograniczenia emulatora, natomiast dużo lepiej sprawa wygląda w przypadku PhotoChoosera. Tutaj uzyskujemy dostęp do naszej biblioteki multimediów na komputerze, na telefonie i jak widzimy, mamy do dyspozycji 7 różnych zdjęć, tak, no więcej niż 7. Mamy do dyspozycji pewne zdjęcia, wybieramy z nich na przykład bardzo ładny wodospad i w ten oto sposób możemy łatwo i szybko dostać się do zasobów znajdujących się na naszym telefonie. Tak. To by było na tyle, jeżeli chodzi o same choosery. Podobnie sprawa wygląda w przypadku launcherów. To jest też koniec mojej prezentacji poświęconej tym mechanizmom. Zapraszam na moją stronę domową pod adresem http://maciejgrabek.com oraz do kontaktu przez e-mail pod adresem maciejgrabek@msgroups.pl. Postaram się udzielić odpowiedzi na pytania, które Was nurtują. Oraz oczywiście zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków tej serii webcastów poświęconej technologii Windows Phone 7. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za uwagę.